biegając tak, dotarł na dworzec kolejowy. Na dworcu, jak to na dworcu, panował ogromny ruch. Wszyscy się gdzieś śpieszyli. Ferdynand podszedł do przechowalni bagażu. Patrzył, jak podróżni oddają do przechowania swoje walizki, żeby z nimi nie chodzić po mieście. Za walizkę dawano podróżnemu kwit na dowód, że oddał bagaż. Kładziono ją na półce, gdzie spokojnie czekała na powrót właściciela. Ponieważ Ferdynanda zaczęło ogarniać zmęczenie, przyszła mu do głowy pewna myśl.
Może by się tak oddać do przechowalni. Jestem zmęczony, a nie bardzo mam co ze sobą zrobić. Przynajmniej będę mógł się porządnie wyspać.
Podszedł do urzędnika stojącego po drugiej stronie lady.
Chciałbym oddać coś na przechowanie.
Proszę bardzo. Gdzie pan ma bagaż? Bo nie widzę, żeby pan coś trzymał w ręku.
A to nie chodzi o bagaż.
A cóż to takiego chciałby pan oddać do przechowalni?
A siebie.
No przepraszam, ale nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi.
Chciałbym się oddać do przechowalni.
Pan?
Tak, ja.
Pan żartuje.
Nic podobnego.
No przykro mi bardzo, ale to jest niemożliwe.
Dlaczego niemożliwe? Przecież przyjmujecie na przechowanie kufry, walizki, kosze i różne inne bagaże. Proszę mnie potraktować jak bagaż. Jestem ogromnie zmęczony i chciałbym się przespać.
Niestety nie mogę tego zrobić. Nie przyjmujemy ludzi na przechowanie.
Mój złoty, mój złocioteńki, niech pan to jeszcze raz powtórzy.
Ludzi na przechowanie nie przyjmujemy.
Ach, jak to pięknie brzmi. Czy można pana jeszcze raz poprosić o powtórzenie tego zdania?
Urzędnik spojrzał na Ferdynanda nieco z boku, tak jak się patrzy na lekkich wariatów, ale ponieważ osoba wydała mu się sympatyczna, dla świętego spokoju powtórzył.
Nie przyjmujemy na przechowanie ludzi.
Cudownie. Niech pan powtórzy chociaż ostatnie słowo.
Ludzi.
Ogromnie panu dziękuję. Ogromnie panu dziękuję.
Chodził potem po wszystkich zakamarkach dworca i zastanawiał się, gdzie by tu można odpocząć.
Przydałoby się trochę pospać, ale gdzie?
Musiał mówić dość głośno, bo nagle usłyszał jakiś ochrypły głos.
Jeśli chodzi, że tak powiem, o przespanie, to najlepiej, no, że tak powiem, można się przespać w wagonach, co stoją, że tak powiem, na bocznym torze.
Kto pan jest?
Ja jestem, proszę pana, że tak powiem, dobry człowiek. Co chce panu zrobić, że tak powiem, przysługę?
Dobry człowiek wyglądał dość podejrzanie i trzymał obie ręce w kieszeniach spodni.
Dziękuję bardzo. Nie wiem tylko, którędy się idzie na te boczne tory.
No, to nic nie szkodzi. Zaprowadzę pana.
Pan jest bardzo uprzejmy.
Tak już jestem od urodzenia. Trzeba przecież ludziom, że tak powiem, pomagać, czyż nie? No.
Ten też mówi o ludziach. Oczywiście zawsze sobie powinniśmy pomagać nawzajem. My ludziom, a ludzie nam.
Bardzo ładnie pan to, że tak powiem, mówił. No to chodź.
No to chodź.
Szli przez perony i tory, aż doszli do wagonów stojących na uboczu. Przewodnik otworzył drzwi i wskazując Ferdynandowi drogę powiedział:
pan będzie łaskaw do środeczka, do środeczka.
Dziękuję. pan.
Tutaj, tutaj może pan sobie, że tak powiem, pospać, ile tylko panu się podoba.
A te wagony przypadkiem nie odjadą?
Nie, no może pan być zupełnie, że tak powiem, spokojny. A niech mi pan tylko powie, jak długo, że tak powiem, chce pan, szanowny, spać.
No tak, no dość długo, bo jestem ogromnie zmęczony.
To bardzo dobrze, jakby coś, że tak powiem, się stało, to pana obudzę. Śpi pan spokojnie.
I wyszedł z wagonu, trzasnąwszy drzwiami. Ferdynand wyciągnął się na miękkich poduszkach, bo na szczęście była to pierwsza klasa, i natychmiast zasnął. Tymczasem w ciemnym kącie, między wagonami, ten z ochrypłym głosem rozmawiał z drugim, który miał także ochrypły głos.
To jest wszystko załatwione. Już śpi w wagonie. Powiedziałem mu, że spać może ile chce.
Jak wygląda?
I wygląda na bogatego.
A to dobrze. Bardzo lubię bogatych.
Te wagony zaraz dołączą do pociągu. Wsiądziemy sobie do przedziału, w którym on śpi, uważasz? I będziemy jechać jakby nigdy nic.
A kiedy wjedziemy w tunel?
Właśnie, kiedy wjedziemy w tunel, to wtedy...
Podczas tej rozmowy wagon ze śpiącym Ferdynandem przyczepiono do jakiegoś pociągu. Lokomotywa zagwizdała, stęknęła z wielkiego wysiłku i pociąg ruszył w daleką drogę. W ostatniej chwili do wagonu, w którym spał Ferdynand, wskoczyły dwa cienie.
To ten wagon?
Ty.
A czy on tu jest?
Jest, no ja.
A co robi?
Mówiłem ci, że śpi.
A sam jest?
Sam.
Jeszcze by tylko nikt więcej nie wsiadł do tego przedziału.
Nie martw się, pozamykamy drzwi i nikogo nie wpuścimy, uważaj.
Weszli do przedziału i usiedli. Jeden w jednym kącie, drugi w drugim. W trzecim kącie przedziału spał Ferdynand. Od czasu do czasu dwie pary oczu wpatrywały się w śpiącego Ferdynanda. Ochrypłe głosy zaczęły między sobą wymieniać szeptem uwagi.
Bardzo porządny kapelusz.
A popatrz tylko na te spodnie.
Krawat. Też niczego.
Koszulę także ma bardzo ładny. W sam raz na mnie.
Za mały na ciebie.
Powie ci, że w sam raz.
Nie trzej się. Długo budzisz. Buty będą moje.
I nawet byś nie umiał w takich butach chodzić.
No co, to zobaczysz.
Ferdynand przez sen głęboko westchnął. Cztery szparki oczu natychmiast zamknęły się i zapanowała cisza. Po chwili odezwał się jeden z cieni.
Ciekaw jestem, czy ma przy sobie pieniądze.
No chyba ma.
Skąd wiesz?
Tacy to zawsze mają.
A zegarek?
No pewnie, że ma.
Ale to kiedy na ręce nie widać?
No, bo kieszonkowy zegarków nie nosi się na ręce.
Ale kieszonkowe zegarki lubią być te złote, co? Zobacz.
Wszystko zepsujesz. Zaraz będzie tunel.
Ja tylko dotknę tak przez kamizę.
Zostaw, mówię ci. Jak wjedziemy w tunel, to zaczniemy.
Pociąg wjechał w tunel. Dwa cienie w przedziale Ferdynanda natychmiast znalazły się obok niego. Szybkimi, wprawnymi ruchami zaczęły zdejmować z niego to, co miał na sobie.
Najpierw zdejmij kapelusz. No mówię kapelusz, żeby nie przeszkadzał. Ty, teraz buty.
Już.
Teraz krawat, marynarkę i kamizelkę. Ty, jeszcze koszulę.
Już.
Tak. A teraz spodnie.
Zaraz
spodnie.
Już.
Wszystko?
Wszystko.
No, to wiejmy.
Chwileczkę.
Powiedział Ferdynand, który od dawna nie spał i czuł, jak go rozbierają.
Chwileczkę. Tak prędko. Porozmawiamy sobie troszeczkę.
Puścił mnie.
I zaszczekał tak straszliwie, jak jeszcze nigdy nie zaszczekał żaden pies na świecie. Pod złodziejami ze strachu ugięły się nogi. Rzucili wszystko, co z Ferdynanda pozdejmowali i usiłowali czmychnąć. Ferdynand jednak był szybszy. Podskoczył i złapał zębami za ucho najpierw jednego, potem drugiego. Zrobił to tak sprytnie, że każde ucho trzymał z innej strony. Właśnie tunel się skończył, a zaraz za nim była stacja. Ferdynand wychylił się przez okno i łapą przywołał bagażowych. Jeden bagażowy wziął jednego złodzieja, a drugi drugiego. Pomiędzy bagażowymi, rozebrany do naga, niosąc jako dowód rzeczowy całe swoje ubranie, szedł Ferdynand i groźnie szczerzył kły na wypadek, gdyby któremuś ze złodziei przyszła ochota do ucieczki. Powiedział krótko.
Idziemy na komisariat!
Nazwisko?
Wspaniały.
Imię?
Ferdynand.
Wiek?
Ferdynand nie wiedział, co powiedzieć. Bał się, że jeśli powie prawdę, to komisarzowi będzie się wydawało to podejrzane. A jeśli powie więcej, to po pierwsze skłamie, a po drugie nieładnie jest uchodzić za starszego, niż się jest w istocie. Komisarz powtórzył pytanie.
Wiek?
5.
Doskonale.
Odparł na to komisarz i zupełnie nie zwrócił uwagi na dziwną liczbę wymienioną przez Ferdynanda.
Czy nic panu nie zginęło?
Nic.
Miał pan przy sobie jakieś kosztowności?
Nie, nie miałem. Chociaż zapomniałem o jednej rzeczy. Tak jest, miałem przy sobie pewien cenny przedmiot.
A cóż to było takiego?
Medal. Złoty medal.
A czy to był pański medal?
I tak jest mój.
Można wiedzieć, gdzie go pan zdobył?
Na wystawie psów.
Interesuje się pan psami?
O, od czasu do czasu, panie komisarzu.
Nie skradziono panu przypadkiem tego medalu?
Chwileczkę, panie komisarzu, muszę sprawdzić.
Nagi Ferdynand zaczął grzebać po kieszeniach swojej garderoby.
Tu nie ma, tu nie ma, i tu, nie ma, zaraz, tu jest jeszcze jedna kieszeń, ale tu także nie ma. Panie komisarzu, skradziono mi mój medal.
Proszę się nie martwić, zrobimy wszystko, aby zwrócić panu pański medal. Niech pan poczeka, a ja pójdę i porozmawiam z przestępcami.
Ferdynand czekał cierpliwie. Było mu jednak coraz zimniej. W końcu zaczął sobie myśleć tak.
Po co ja mam marznąć? Nikt nawet nie zauważa, że jestem nagi. Ani nie patrzy na dowody rzeczowe. Wobec tego ja je na siebie włożę. Będzie mi cieplej w ubraniu niż bez.
Właśnie kończył wiązać krawat, kiedy wrócił komisarz.
Muszę panu pogratulować, panie wspaniały. Dzięki panu schwytaliśmy dwóch groźnych złodziejaszków. Wspaniale pan się spisał, panie wspaniały.
Nic takiego, panie komisarzu.
A niech pan tak nie mówi, to nadzwyczajne.
A drobnostka.
Ja jestem z pana dumny.
No cóż, udało mi się ich złapać i tyle.
Dzielnie pan to zrobił, panie wspaniały, doprawdy dzielnie. Niestety, mam dla pana również i mniej przyjemną nowinę.
Co się stało, panie komisarzu?
Nie ma pańskiego medalu.
Nie ma?
On mówią, że w ogóle go nie widzieli. Że pewnie pan wcale żadnego medalu nie miał. Że gdyby pan miał medal, to by go wzięli przede wszystkim. No przykro mi, że pan tak rozpacza.
Panie komisarzu, ja wcale nie rozpaczam. Ja się boję.
Czego pan się boi, panie wspaniały?
Pana się boję. Oj, boję się, żeby mnie pan nie zamknął do więzienia.
A za co?
No za ten metal. Wprowadziłem pana w błąd.
Nic nie rozumiem.
Potem ten medal, panie komisarzu, ja mam przy sobie. Teraz mi się dopiero przypomniało, że jest na mojej szyi. Niech pan mi powie, panie komisarzu, ile?
Co? Ile?
Ile za to? To jest za wprowadzenie w błąd. Ile lat?
Postaramy się o tym zapomnieć. Najważniejsze, że pański medal, pański złoty medal znajduje się w pana posiadaniu. Panie Ferdynandzie, gdzie pan będzie?
A muszę przeprosić złodziei za to, że ich posądziłem o kradzież.
Wszystkich przeżyciach Ferdynand wrócił do miasta i poszedł do parku, żeby trochę ochłonąć. Usiadł na ławeczce pod ogromnym kasztanem. Nagle, oblizując się, poczuł, że coś jest nie w porządku. Sprawdził językiem jeszcze raz. Miał rację, coś strasznego. To nadkruszony ząb. Nie zauważył nawet, kiedy obok niego na ławce usiadła jakaś pani, przyglądając mu się z zaciekawieniem.
Jakiś straszny, śmiesny pan. A co kontakt języckiem wywija?
Owa pani okropnie sepleniła. Po chwili zwróciła się do Ferdynanda.
A bardzo pana przepraszam. Czy panu się coś stało?
Proszę. Właśnie, łaskawa pani, to nic. Czuję się znakomicie, tyle tylko, że...
O, tu stoi, już wiem, ząbecek.
W pewnym sensie tak.
A czy boli?
A nie, proszę pani, nie boli.
O, to ciekawe. Najgorsze są te, co nie bolą. Najpierw nie bolą, a potem jak nagle zabolą, to bolą i bolą. Niech mi pan wierzy.
Prawdę mówiąc, zęby mam znakomite.
No to czym się pan martwi?
Ukruszył mi się kawałek zęba.
I pan mówi, że ma bardzo dobre zęby. Dobre zęby się nie kruszą. Proszę pana.
Czasami najlepszy ząb nie wytrzyma i ukruszy się.
A od czego to ukruszył się ten ząbecek?
Właściwie nie wiem. Sam się nad tym zastanawiam.
Może na skórce od chleba?
Nie.
A może w kiełbasce była chrząsteczka?
O, to nie groźne.
No jak dla kogo? Ja 14 lat temu wstecz złamałam sobie ząb właśnie na kiełbasce, proszę pana.
A nie jadłem ostatnio kiełbasy.
A wszystko jedno. Trzeba iść do dentysty, inaczej nie będzie pan miał spokoju. Dobrze panu radzę.
Tak, chyba pójdę. Tylko, że żadnego nie znam.
A zaraz panu dam adres. Mieszka niedaleko stąd, nazywa się doktor Divro.
Divro?
Zobaczy pan, jaki to przyjemny człowiek. A swoją drogą ciekawe, od czego ten ząb się panu ukrózł?
Już wiem od czego. Od złodziei, proszę pani. Od złodziei.
Przepraszam bardzo. Czy pan chce przez to powiedzieć, że jadł pan ostatnio złodziei?
A nie, jeść nie jadłem, ale ich złapałem.
Zębami?
A tak, proszę pani, właśnie zębami. Dwóch ich było, więc nic dziwnego, że ząb nie wytrzymał i trochę się ukruszył.
Zec to całkiem możliwe. Niech pan idzie koniecznie do doktora Divro. Zegnam pana. Bardzo mi przykro, ale muszę już iść. Trzeba szybko uciekać, bo to straszny jakiś wariat. Jestem i zrobię jaką krzywdę. I co wtedy będzie?
Ferdynand został sam.
Chyba pójdę do tego dentysty. Może coś mi pomoże.
Doktor Divro był bardzo miłym człowiekiem. Wszyscy go w mieście znali, więc Ferdynand bardzo łatwo do niego trafił. W poczekalni pełno było ludzi. Wszyscy wyglądali niesłychanie poważnie. Nikt się nie uśmiechał, nikt nie żartował, nikt nie opowiadał żadnych dowcipów. Ferdynand pierwszy raz w życiu był w poczekalni dentysty. Co kilka lub kilkanaście minut doktor Divro otwierał drzwi i mówił: następny, proszę. W końcu Ferdynand został sam.
Teraz to już nie ma innego wyjścia. Nadeszła moja kolejka. Ja będę teraz cierpieć na tym strasznym fotelu. Nikogo nie ma przede mną. No ale trudno, raz kozie śmierć. Muszę przecież naprawdę dbać o zęby, inaczej nie potrafię rozgryźć najgłupszej nawet kości. Życie bez kości nie jest żadną przyjemnością. A jeśli będzie bardzo boleć, mogę jeszcze dać nogę. Ucieknę już.
Raptem otworzyły się drzwi i stanął w nich doktor Divro.
Proszę uprzejmie do gabinetu.
Jestem do pańskiej dyspozycji, panie doktorze.
Witam pana serdecznie.
Z prawdziwą przyjemnością zostaję pańskim pacjentem.
Będzie mi niewymownie miło zająć się pańskimi ząbkami.
Wszystkie moje zęby są do pańskiej dyspozycji, panie doktorze.
Zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, aby ząbkom szanownego pana nie sprawić zbyt wielkiej przykrości. A teraz zechce pan zająć miejsce na fotelu, tak? Proszę, tak? Proszę łaskawie otworzyć usta, tak? O, proszę szerzej, tak? Fiu. No ja dawno nie widziałem tak wspaniałego uzębienia.
Spławia mi pan doktor prawdziwą przyjemność.
Powiedział Ferdynand, jak mógł najwyraźniej, ale spróbujcie mówić wyraźnie, kiedy dentysta trzyma wam w otwartych ustach obie swoje dłonie.
A ja tutaj nic nie widzę. A ciekaw jestem, co pana do mnie sprowadziło?
Odnoszę wrażenie, pana doktora, takie wrażenie, że ukłuszył mi się kawałek zęba.
A któryż to?
Długie od końca po prawej stronie.
Zaraz, zobaczę. A chwileczkę. Istotnie, jest tutaj pewien ubytek, ale taki nieznaczny, że praktycznie nie ma to żadnego znaczenia.
Płaktycznie, nie płaktycznie, chcę mieć zęby w porządku. Muszę mieć czym gryźć. Kto dobrze gryzie, tego się boją.
I niechcący ścisnął delikatnie obie szczęki. Doktor krzyknął i szybko wyrwał obie dłonie z pomiędzy zębów Ferdynanda.
No więc jak, panie doktorze?
No, mogę założyć koronę.
I koronę? Przecież nie jestem królem.
Myślę o koronie na ząb, a nie na głowę.
No niech będzie.
A ma pan złoto?
Jakie złoto?
Na koronę. No wie pan, chyba że korony robi się ze złota.
A tak, coś o tym słyszałem. Czy może być medal?
Chciał pan pewnie powiedzieć metal. Owszem, można zrobić koronę z metalu, ale nie, to nie będzie to.
Pan mnie nie zrozumiał, panie doktorze. Mnie chodzi o koronę z medalu.
Z metalu.
Ferdynand gwałtownym ruchem wyciągnął swój złoty medal, który nosił na szyi.
A co to jest?
Medal.
Jaki medal?
Złoty medal.
A może to jest metal?
Najmocniej pana przepraszam. To jest rzeczywiście medal. Prawdziwy złoty medal, z którego zrobię panu cudowną koronę na drugi ząb po prawej stronie.
Dziękuję panu. O to mi właśnie chodziło.
No teraz proszę siedzieć spokojnie. Muszę panu opiłować trochę ząb przed założeniem korony.
A czy to konieczne?
No niestety tak. Ale niech się pan nie boi. Zanim zacznę borować, uśpię pana. Nie będzie pan poczuł najmniejszego bólu. A kiedy pan się obudzi, będzie już po wszystkim.
Po wszystkim.
Doktor wziął strzykawkę i zrobił mu zastrzyk. Ferdynand zasnął prawie natychmiast. Przez sen słyszał tylko brzęk narzędzi, którymi posługiwał się doktor. Kiedy się przebudził, postanowił przez jakiś czas nie otwierać oczu. Ciągle jeszcze słychać było brzęk narzędzi. Czekał na głos doktora. Tymczasem usłyszał głos swojego pana.
Znów się na mnie pchasz, Ferdynand. Czy nie za wiele sobie pozwalasz?
Ferdynand otworzył najpierw jedno oko, potem drugie i zobaczył, że leży obok swego pana na starej kanapie. Zupełnie nie wiedział, co się dzieje. Pan mówił dalej.
No posuń się, posuń. Nie wypada przecież, żebyś mnie tak spychał.
Ferdynand odsunął się trochę, ale w dalszym ciągu nie był w stanie nic zrozumieć. Przecież wyraźnie słychać brzęk narzędzi doktora Divro. Chociaż, czy to na pewno narzędzia doktora tak brzęczą? Nic podobnego, to brzęczą w kuchni noże, łyżki i widelce podczas zmywania. Zaczął więc rozmyślać.
Nie, nie ulega wątpliwości, że jestem w domu. Leżę na kanapie, obok mnie leży mój pan. Obok pana leży gazeta. A w kuchni rozmawiają ze sobą talerze i nakrycia. I wszystko jest tak, jak zawsze. A gdzie jest doktor Divro? Nie ma żadnego doktora. A złota korona na zębie? Nie ma żadnej korony. Chwileczkę. Który to był ząb? Drugi od końca po prawej stronie. A co mi szkodzi sprawdzić? Jest! Jest!
Wrzasnął nagle, zeskoczył z kanapy na podłogę i zaczął jak szalony skakać po pokoju. Na drugim zębie od końca, po prawej stronie, czuł pod językiem wspaniałą złotą koronę. Podbiegł do pana i żeby się nią pochwalić, szeroko otworzył pysk.
Czego tak na mnie szczerzysz te swoje zębiska? No zwariowałeś pewnie, Ferdynand. Idź się połóż.
Nie, to nie. Może inni się na tym poznają.
Ale z innymi jest jeszcze gorzej. Ilekroć Ferdynand otwiera pysk, żeby pokazać swoją wspaniałą złotą koronę na drugim zębie od końca, po prawej stronie. Ludzie natychmiast zaczynają się cofać, a pan zaraz woła:
tylko spokojnie, Ferdynand, tylko spokojnie.
Żeby nie uchodzić za złego psa, Ferdynand coraz rzadziej otwiera pysk. Także o tej złotej koronie i o tym wszystkim, co działo się przedtem, wiemy jak dotąd tylko my dwaj, Ferdynand i ja.